Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, pozwoli pan, że na początek spytam o zdrowie.
Moje zdrowie jest w porządku, jestem po szczepieniu przeciwko grypie, teraz będę się szczepił też na COVID, jak będzie ta nowa szczepionka.
Czyli to będzie już szóste pana szczepienie?
Tak.
A poza szczepieniami, w jaki sposób pan dba w tym takim wysokim sezonie na zachorowania, bo i grypa jest przecież i COVID.
No korzystam z rad babci, mamy, jak pamiętam, jeszcze piję herbatę z miodem, z cytryną, staram się nawadniać, no i troszeczkę ruchu i staram się wysypiać, bo to też odpoczynek, że tak powiem, taki psychiczny bardzo dużo daje, zwiększa odporność człowieka.
No właśnie, też mówi się, że seniorzy, niby ten sen niepotrzebny aż tak bardzo, a jednak...
Tak, sen jest bardzo potrzebny, dlatego że zwiększa siły odpornościowe naszego organizmu. Jak człowiek jest wypoczęty, niezestresowany, organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. Jest dotlenienie wszystkich, że tak powiem, organów naszego ciała. Dlatego warto o to zadbać. Nie stresować się, starać się odpoczywać.
Nie stresujmy się w takim razie za bardzo, ale kolejna fala COVID-u, można powiedzieć. To jest zupełnie inna mutacja. Jak dużo zachorowań na Pomorzu?
No w tej chwili odnotowano w naszych szpitalach, bo generalnie nie prowadzi się statystyki dotyczącej...
W szpitalach, bo to też jest ten szpitalny, taka mutacja.
Tak, bo generalnie chorzy, którzy trafiają do szpitala z rozpoznaniami kardiologicznymi, innymi gastrologicznymi czy ortopedycznymi, u nich potwierdza się w szpitalach obecność COVID-19, czyli to nie jest główna przyczyna kierowania do szpitali tych chorych. Natomiast rzeczywiście we wszystkich szpitalach województwa pomorskiego odnotowaliśmy już około 1000 zachorowań na COVID, czyli potwierdzonych. Natomiast ci chorzy nie wymagają respiratoroterapii, tlenoterapii, nie są w ciężkim stanie, jeśli chodzi o niewydolność oddechową. Natomiast potwierdzono u nich COVID, czyli jest to łagodniejsza forma tej choroby.
Troszeczkę inaczej przebiega w takim razie,
tak? Inaczej, tak? Szczęśliwie
inaczej.
Nie
jest inaczej. Tak śmiertelny?
Nie. Natomiast należy, tu chciałbym zwrócić uwagę, powinny uważać osoby, które przekroczyły 65 rok życia i osoby z dużym brakiem odporności, z różnego powodu, że tak powiem, sytuacji zdrowotnych. Te osoby powinny jednak myśleć o szczepieniu, które myślę lada moment będzie tą najnowszą szczepionką, która będzie uwzględniała tę ostatnią mutację Krakena.
Te szczepienia miały być już na początku listopada, teraz ten termin przesunięto na drugą połowę listopada.
Tak, tak.
I to będą szczepienia jakiej firmy?
To będą szczepienia firmy Pfizer.
To są bezpieczne szczepionki?
To są bardzo bezpieczne szczepionki, potwierdzone, że tak powiem, w badaniach ogólnoświatowych. Przy takiej ilości szczepień, jakie wykonano w całym świecie, można powiedzieć, że ta szczepionka jest naprawdę w 100% bezpieczna.
Bo gdzieś w mediach pojawiały się takie informacje, że te poprzednie szczepienia nie były w pełni wykorzystane, nie miały tego... czegoś tak, co
Bo tu generalnie szczepionka jest, aktualnie szczepionka jest tą szczepionką monowalentną, czyli tą, która jest na podstawie jednego rodzaju wirusa, najczęściej tego ostatniego, który był, że tak powiem, tym zagrożeniem. No i w tej chwili ta szczepionka, która będzie przygotowywana, która jest już w zasadzie przygotowana, ale będzie dostępna, tak jak pani redaktor powiedział, w drugiej połowie listopada, no będzie uwzględniała ten ostatni wariant i będzie naprawdę, że tak powiem, bardzo, że tak powiem, skuteczna. Nawet w tej chwili nowy wariant koronawirusa JN1, który potwierdzono w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w Portugalii, naukowcy potwierdzili, że szczepienie się właśnie teraz szczepionką tą najnowszą będzie uwzględniało jakby i wzmacniało odporność przeciwko temu nowemu wariantowi koronawirusa.
Czyli i przeciwko grypie się szczepimy i koronawirusowi, tak. I te szczepienia są odpłatne?
Szczepienia tutaj dla osób powyżej 65 roku życia i dla kobiet w ciąży są nieodpłatne, czyli są darmowe.
Jedne i drugie.
Tak, i dla dzieci od 0 do 18 roku życia. Natomiast od 18 roku życia do 65 roku życia 50% odpłatność za szczepienie jest.
Mówiliśmy, że to szósta szczepionka. Warto tą szóstą się też szczepić, jeśli ktoś 5 razy się szczepił?
Tak, warto się szczepić. Jeszcze raz zachęcam, dlatego że to jest bezpieczna szczepionka. Uczy nasz organizm przede wszystkim rozpoznać wroga i zwalczać na wstępnym etapie, czyli nie będziemy mieli żadnych objawów, nie trafimy do szpitala, nie będziemy wymagali daleko idącej opieki medycznej, a z drugiej strony jeszcze raz podkreślam, osoby, które przekroczyły 65 rok życia, bo jest to spadek fizjologicznej odporności, a także osoby z wielochorobowością, osoby, które leczą się lekami immunosupresyjnymi, powinny się jednak szczepić.
A jeśli osoba, która przyjęła poprzednią dawkę i miała niepokojące objawy, czy to wysoka temperatura, czy jakiś wstrząs powinna teraz podejść do tego szczepienia?
Uważam, że tak, ale powinna się skonsultować z lekarzem. Jeżeli jakiekolwiek objawy były takie niepokojące u tej chorej, to powinna skonsultować się z lekarzem. Lekarz oceni na pewno obiektywnie stan chorego, będzie, że tak powiem, analizował przyczyny takiej sytuacji, która miała miejsce i na podstawie wtedy decyzji lekarza, no, ta osoba będzie dokonywała szczepienia.
A pana zdaniem, panie doktorze, to dobrze, że my jako media teraz mówimy o koronawirusie, czy to jest takie niepotrzebne sianie?
Nie, bardzo dobrze, pani redaktor, dlatego, że wszyscy musimy mieć świadomość, że tak jak my mamy do czynienia już od wielu, wielu lat z grypą i wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy, że grypa jest rokrocznie, taka będzie sytuacja już z COVID-em. COVID będzie rokrocznie, że tak powiem, zwiększał swoją ekspansję i tutaj powinniśmy się przed tym chronić, dlatego, że on u osób o obniżonej odporności generalnie wywołuje też bardzo ciężkie stany. Ja to tak zawsze porównuję obrazowo do samochodu. Każdy z nas jest jakimś określonym samochodem, klasy średniej na przykład, ale jeżeli to zakażenie koronawirusem czy grypą traktujemy jako na przykład 500 kg czy 600 kg obciążenia dla tego samochodu, który już jest schorowany, można powiedzieć, no to straszne rzeczy mogą się stać, prawda? Ten samochód może nie dać rady, dlatego każdy z nas ma określoną odporność i powinien się szczepić i chronić przed tym zagrożeniem. Dlatego, że to jest po prostu bezpieczne i w tej chwili jest to, no można powiedzieć, ogromne osiągnięcie medycyny, które nie stwarza żadnych, że tak powiem, objawów ubocznych. Jest w ten sposób spreparowane, że nie podaje się żywego wirusa czy martwego wirusa, tylko podaje się kawałek mRNA, żeby nasz organizm potrafił to rozpoznać i jest to niezwykle skuteczne.
Dobra walka z chorobą. A uważa pan, że liczba zachorowań teraz tutaj na Pomorzu w Polsce, bo w Polsce podaje się przedwczoraj, dane z przedwczoraj, 1200 zakażeń w całej Polsce. Czy ta liczba jest niedoszacowana?
Nie, znaczy generalnie tutaj na stronach Ministerstwa Zdrowia, tego Zakładu Higieny, podawane są tygodniowe takie wyliczenia zakażeń i tu generalnie należy powiedzieć, to jest taka optymistyczna informacja, że pomorskie województwo znajduje się w środku skali wszystkich województw, jeśli chodzi o nasz kraj. I tutaj na przykład odnotowano do chwili obecnej około 270 tysięcy zakażeń wirusopodobnych, grypopodobnych. Z tego 30 tysięcy było ciężkich, ostrych zakażeń. A tutaj bo to są liczby podawane tygodniowo. I ostatnia liczba, tak jak pani redaktor powiedziała, to było około 1300 zakażeń tych grypopodobnych w tym tygodniu. Ostatnim teraz, tak. I można powiedzieć, że tutaj generalnie ilość porad, których udziela się na terenie naszego województwa, no jest dzielona w ten sposób, bo to jest nowa jakby statystyka prowadzona, na ostre infekcje grypowe, na ostre infekcje bakteryjne, na ostre infekcje z niewydolnością oddechową i to wszystko jest usystematyzowane. Natomiast nie prowadzi się takiej statystyki jak w czasie pandemii, dotyczącej tylko COVID-u i zachorowań COVID-owych, bo nie ma takiej sytuacji.
Ale
takiej
testy potrzeby. Są wykonywane.
Testy są wykonywane w szpitalu, rutynowo często się wykonuje u chorych, którzy zgłaszają objawy duszności, kaszlu, zapalenia górnych dróg oddechowych.
A są takie oddziały szpitalne na Pomorzu, które są zamknięte dla odwiedzin?
Tak. Mamy szpitale specjalistyczne w naszym województwie, które ograniczyły odwiedziny, między innymi szpital zakaźny w Gdańsku, spółka tutaj Kopernikus. Jest to sytuacja, w której każdy z dyrektorów szpitali w porozumieniu z ordynatorami i podejmuje taką decyzję w ochronie podopiecznych, czyli chorych tego szpitala, aby osoby odwiedzające no nie przynosiły wirusów, bo te osoby w szpitalu z przyczyn naturalnych są osobami o osłabionej odporności i trzeba i należy je chronić.
I to może być nawet z godziny na godzinę taka
tak,
decyzja
Tak, to jest
podjęta.
Decyzja indywidualna ordynatora i dyrektora szpitala i ma pełne prawo do tego i to jest zawsze uzasadnione dobrem pacjenta.
Mówiliśmy o tym lżejszym przebiegu koronawirusa, a jakie są jego objawy teraz?
Znaczy objawy są podobne do grypy. Przede wszystkim wysoka temperatura, kaszel, duszność, katar utrzymujący się powyżej 3-4 dni z wysoką temperaturą i objawy takiego rozbicia, bóle
mięśniowe.
Czyli
standard w zasadzie,
to jest
grypowy.
Standard. Tak, to jest
standard.
To
jak rozpoznać?
Znaczy, no tylko na podstawie testów można rozpoznać. Testem można rozpoznać, czy to jest zakażenie wirusowe, czy bakteryjne, nie?
Podczas poprzedniej mutacji mówiło się o przechorowaniu i przeciwciałach po przechorowaniu, a teraz jest troszeczkę inaczej, podobno.
Znaczy, generalnie jest tak, że po przechorowaniu jakiejkolwiek choroby wirusowej, my uzyskujemy odporność. Jeżeli organizm zwalczył tą infekcję, wytrzymał wytwarza odporność, ale ta odporność spada. Po około 6 miesiącach już jest znacząco mniejsza. Natomiast jeżeli się szczepimy, to ta odporność jest znacznie skuteczniejsza, bo to jest szczepienie jest silnym bodźcem do wydzielania dużej odporności, do organizowania dużej odporności przez organizm i utrzymuje się znacznie dłużej, czyli około roku czasu na przykład przy szczepieniu
przeciwko grypie. Tutaj mówi się, że można zachorować w ciągu następnego miesiąca.
Tak, można, można. No często jest tak, no przecież mamy znajomych, przyjaciół, którzy przechorowali, prawda, infekcję wirusową, doszli do siebie, minął miesiąc i znowu chorują, prawda? Mm-hmm. I tak powtarza się czasami to 2-3
razy.
Czyli
wzmacniać tę odporność
tak,
w takim
tak.
razie.
Tak, no szczepienie jest najlepszą metodą zwiększenia
odporności. A myśli pan, że wrócimy do tej metody DDM? Dezynfekcja, dystans,
znaczy,
maseczki?
Ja uważam, że powinniśmy to o tym pamiętać na co dzień, zawsze, nawet mm-hmm. jak nie mamy tutaj okresu grypowego, bo nawet latem, jak idziemy gdziekolwiek, że tak powiem, zwiedzamy jakieś okolice miasta, dotykamy różnych lat, prawda, gdzieś tam jesteśmy w środkach masowego transportu, to wszędzie mogą się znaleźć zarazki. Lepiej myć zawsze ręce, pamiętać o tej dezynfekcji, bo to jest naprawdę
no ja niezbędne. Sądzę, że słuchacze, którzy teraz słuchają pana doktora, mówią tak, dezynfekcja, no my tak, ale maseczki już nie niekoniecznie.
No maseczki, uważam, że powinniśmy mieć taki standard jak, że tak powiem, no w Japonii, w krajach, że tak powiem, azjatyckich, gdzie tam wszyscy noszą maseczki, jeżeli jest, że tak powiem, okres grypa podobny, żeby nie zakażać innych, żeby samemu się chronić. No jest to taki standard.
No jeśli jesteśmy przeziębieni, to zakładamy być może, żeby nie,
tak, żeby nie zarażać. Tak.
Ale jeśli nie jesteśmy chorzy, to dlaczego mielibyśmy?
No, jeżeli nie jesteśmy chorzy, no nie musimy zakładać maseczki. Natomiast osoby chore, żeby nie infekować innych, tak. to powinny zakładać maseczki. Dlatego, że najlepszym takim wariantem, jeżeli jeszcze mamy gdziekolwiek maseczki, to kiedyś pamiętam, tutaj szef Państwowego Zakładu Higieny pokazywał taki, że tak powiem, obrazowo. Była świeczka, założył maskę, chciał ją zdmuchnąć, nie był w stanie. To widać, jaka skuteczna jest maseczka przed rozprzestrzenianiem się na drodze kropelkowej wirusów.
A nie osłabiło to naszej odporności troszeczkę, właśnie noszenie maseczek?
No nie osłabiło odporności na pewno. No chyba, że ktoś nosił maseczkę od początku pandemii tą uh-huh. samą, no to rzeczywiście mógł, że tak powiem, mieć słabszą odporność.
Szkoły. Mówiliśmy o tym, że to one są taką wylęgarnią, tak? Wirusów. Myśli pan, że tak możemy dojść do tego momentu, że znów zostaną zamknięte i ta edukacja będzie zdalna,
szkoły
będą puste?
Panie redaktor, może tak być, bo rzeczywiście dzieci no, ze względu na charakter taki fizjologiczny, niezwykłej aktywności, tej radości życia, one jakby no, nie mają jeszcze świadomości tych zagrożeń i tam najczęściej dochodzi do infekcji i bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się i wówczas to też stwarza zagrożenie dla innych dzieci, zdrowych dzieci, dla ich rodziców, dziadków, babci, które odprowadzają, przyprowadzają. Dlatego no, możemy mieć taką sytuację. Wiemy, że to jest okres teraz największego zagrożenia.
Boże Narodzenie może być takim momentem?
No, myślę, że będziemy o tym pamiętali, żeby tu stosować te zasady DDM-u.
A przygotowujecie się tak. do tego?
Tak, znaczy no szpitale są przygotowane.
A szpitale, nowe oddziały mogą powstać covidowe?
Mogą powstać. To błyskawicznie tutaj jest ogromne doświadczenie wszystkich jednostek szpitalnych i to chcę podkreślić, jest bardzo dobre wyposażenie naszych szpitali. Przez COVID-19 one uległy, że tak powiem, znacznemu unowocześnieniu. Jest ogromna ilość sprzętu, nie brakuje respiratorów, ale no nie życzę tak, nikomu takiej sytuacji, żeby trzeba było uruchamiać znowu to wszystko z powrotem.
Czekamy na szczepienia. Witamina C czy witamina D3 w tej chwili?
Zarówno witamina C i witamina D3. Jedna i druga zwiększa naszą odporność i siły naszego organizmu. Tutaj zachęcam wszystkich. Te, że tak powiem, związki chemiczne witamina C i D są dostępne w aptekach. Zawsze warto skonsultować z lekarzem, w jakiej dawce, bo to dzieci, dorośli inne dawki przyjmują, ale warto z tego skorzystać.
Teleporady są możliwe?
Teleporady są możliwe, ale w szczególnych przypadkach tutaj są rygory NFZ-u. W tej chwili nie ma już rutynowego, że tak powiem, udzielania teleporad, ale w sytuacjach szczególnych, w których pacjent nie jest w stanie, że tak powiem, samemu dojść do przychodni, a wymaga tylko, że tak powiem, zwiększenia określonej ilości leków, przepisania czy jakiejś porady związanej...
A L4 w przypadku COVID?
Ale tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Bo to panie jest doktorze, to zostawmy COVID, chociaż będzie nam pewnie towarzyszył, będziemy do tego tematu wracać, a teraz zmiany od 1 listopada w opiece zdrowotnej, tej podstawowej opiece zdrowotnej. Co się zmieniło, co będzie przyjaźniejsze dla pacjenta?
No są to zmiany bardzo korzystne dla pacjenta. Tutaj od 1 listopada w związku z rozporządzeniem ministra zdrowia z 9 października mamy oto następujące zmiany dotyczące 4 zakresów działania medycznego, czyli diabetologii, kardiologii, endokrynologii i pulmonologii. Tu chodzi głównie o to, że wcześniej lekarze POZ-u nie mieli możliwości diagnostycznych w szerokim aspekcie. Mówiąc tak wprost, wyglądało to tak. Przychodzi prowadził pacjent na przykład, który miał podwyższony poziom cukru i lekarz podstawowej opieki zdrowotnej no, kierował go często po wykonaniu tych prostych badań do specjalisty. On musiał się rejestrować, musiał czekać. Specjalista zlecał mu kolejne badania diagnostyczne i wówczas dopiero była podejmowana po powtórnej rejestracji jakby prawidłowe leczenie. W tej chwili lekarz POZ-u, jeżeli u kogoś będzie podejrzewał stan przedcukrzycowy, ma możliwość wykonywania daleko idących badań i wdrożenia tego leczenia w początkowej formie i skierowania wówczas do specjalisty tej osoby, ale już z kompletem badań. Mhm. I to upraszcza w bardzo szybki sposób i skraca drogę pacjenta. Z drugiej strony też przy ogromnej ilości nierozpoznanych niewydolności, że tak powiem, no, nerek w tej chwili, lekarze POZ-u będą mieli możliwość wykonywania badań albumina, kreatynina. To jest bardzo ważne badanie wskazujące we wstępnym etapie, czy mamy do czynienia z niewydolnością nerek. I po tych badaniach, jeżeli jest taka konieczność, wówczas kieruje się pacjenta do specjalisty, ale już z rozpoznaniem, można powiedzieć, potwierdzonym, że tak powiem, w badaniach laboratoryjnych. Z drugiej strony też lekarze POZ-u, prowadzący nocną, świąteczną opiekę zdrowotną, mogą wypisywać skierowania na ogromną ilość, znacząco większą ilość badań biochemicznych niż do tej pory dla chorych, którzy na przykład trafią z SOR-ów z powrotem do nocnej, świątecznej. Ci, którzy mieli opaski zielone czy niebieskie, czyli nie ma zagrożenia życia i wówczas odciąży to SOR-y, a z drugiej strony da możliwość tym pacjentom wykonywania badań. To jest szeroka gama, tam są, że tak powiem,
badania,
parametry wątrobowe,
doktorze, nerkowe, inne.
Leki w tej chwili też podlegają zmianie od 1 listopada. Czyli lekarz nie może wypisywać już na przykład leków narkotycznych przeciwbólowych w formie papierowej, tylko elektronicznej. One podlegają, że tak powiem, kontroli. Z drugiej strony leki są wypisywane w tej chwili na okres 4 miesięcy.
Nie trzech.
Czyli nie trzech, 4 miesięcy. I można wypisać kolejną dawkę dla danego pacjenta nie wcześniej niż po 90 dniach, czyli po, można powiedzieć, 3/4 tego okresu.
A te specjalistyczne leki, jeśli lekarz zdiagnozuje tutaj cukrzycę czy chorobę nerek czy serca, drogie leki kardiologiczne, pulmonologiczne może przepisywać lekarz pierwszego kontaktu ze zniżką?
Tak, tak. Każdy lekarz, bo wcześniej była sytuacja taka, że lekarz tylko POZ-u mógł wypisywać leki bezpłatne, na przykład dla seniorów, prawda? Nikt nie mógł innych specjalistów wypisywać, czyli lekarze, że tak powiem, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a teraz jest taka możliwość, że można wypisywać leki bezpłatne. Tych leków bezpłatnych...
Ale bezpłatne na wniosek lekarza specjalisty.
Nie, nie tylko, bo to jest sytuacja taka, w której jeżeli ktoś jest seniorem, czyli przekracza
określony
wiek,
grupa leków.
Mamy tutaj 2300 preparatów, które są, że tak powiem, bezpłatne. Natomiast lekarz w systemie elektronicznym, wypisując określony lek dla danego pacjenta, ten system elektroniczny sam uwzględnia tą zniżkę i wpisuje. Oczywiście jest też grupa leków, które niestety pozostają nadal w 100% odpłatności, ale
no
jest
właśnie
to
trzeba
grupa.
O tym powiedzieć, bo nie wszyscy seniorzy
tak, nie wszystkie
sobie
leki
zdają
są bezpłatne.
Sprawę, nie wszyscy.
Natomiast bardzo dużo leków jest w tej chwili bezpłatnych. Jest to ogromne wsparcie dla emerytów, rencistów, dla osób, które są schorowane już przewlekle.
Oby nie były nikomu potrzebne, panie doktorze.
Tak jest,
zdrowia
tak.
Życzymy niezmiennie.
Ja
dziękuję serdecznie
życzę
za rozmowę.
Zdrowia wszystkim.
Dziękuję państwu. Dziękuję.